Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dziś sprawa, która zdecydowanie stwarza pole do dyskusji. Z pozoru wydaje się, że mamy do czynienia z nieszczęśliwym wypadkiem. Ale czy na pewno? Czy Grant, który określany był gwiazdą bejsbola, naprawdę w tak niefortunny sposób stracił życie? A może ktoś z jego bliskich brał w tym udział? Myślę, że sami wyciągniecie swoje wnioski, słuchając tej historii. I jestem ciekawa, czy będziecie uważali, że to był wypadek, czy jednak morderstwo. Zanim przejdziemy do sprawy, chciałam Was jeszcze uprzedzić, że to ostatnie chwile, aby pobrać za darmo e-booka o 7 dzieciach, które zabiły przed 18. Jak to zrobić? Wystarczy zapisać się na newsletter na mojej stronie kryminalnehistorie.com. Link znajdziecie też w opisie. Jest to dosłownie ostatnia okazja, aby otrzymać go za darmo, bo będę zmieniała prezent za zapis na newsletter. A e-book już w tej darmowej formie nie powróci. Z kolei na newsletterze co tydzień szykuję dla Was kryminalną prasówkę, więc też polecam zaglądać do maila. Pamiętajcie, aby potwierdzić zapis. Inaczej prezent nie dojdzie. Dziękuję jeszcze za wspieranie na YouTube i postawione kawki. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Grant jechał na spotkanie z ojcem. W zasadzie na prywatny trening, ale mężczyzna uparł się, że do niego dołączy. Od 2 lat nie byli ze sobą sam na sam. I chłopak uważał, że tak jest najlepiej. Chciał też wziąć sprawy w swoje ręce i pokazać temu człowiekowi, że nie jest bezkarny. Miał naprawdę złe przeczucia co do tego spotkania. Był już jednak pełnoletni i powoli w swojej głowie stawał się mężczyzną. Teraz jego kolej, aby bronić rodzinę, a zwłaszcza młodszej siostry. Da radę. Ojciec go nie pokona. Wsiadł do auta i ruszył. Po chwili dojechał na miejsce. Wysiadł z auta i się przywitał. 10 minut później Aaron, ojciec Granta, zadzwonił na numer alarmowy. Jego syna właśnie przygniódł samochód. Franklin to miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Tennessee, w hrabstwie Williamson. Według danych z 2022 roku liczy sobie prawie 87 tysięcy mieszkańców. Jest też częścią obszaru metropolitalnego Nashville. To właśnie tutaj na świat przyszła piosenkarka Miley Cyrus, a obecnie mieszka tu na przykład Carrie Underwood. W 2020 roku to miejsce było również domem dla nastoletniego Granta. Grant Rhodes Happiness Solomon urodził się 13 czerwca 2002 roku. Jego rodzicami byli Angie i Aaron Solomon. Oprócz przykuwającego uwagę uśmiechu, chłopak słynął też z tego, że był dojrzały, wierny, uduchowiony, pełen szacunku i oddany swojej rodzinie. Był naprawdę zaciekłym obrońcą swojej mamy i młodszej siostry. Dla nich zrobiłby wszystko. W 2020 roku był uczniem ostatniej klasy liceum. Miał też ogromne sukcesy sportowe. I wszystko wskazywało na to, że przed nim rysowała się naprawdę ciekawa przyszłość. Aby jednak lepiej zrozumieć wydarzenia, do których doszło w dniu tragedii, zacznijmy od tego, jak Angie poznała Aarona. Zatem przenieśmy się do 2001 roku. To właśnie wtedy, po zaledwie 6 tygodniach randkowania, okazało się, że Angie jest w ciąży, a ojcem jej dziecka jest Aaron. I choć kobieta dorastała raczej w niesprzyjających warunkach, to jednak postawiła na edukację, wybrała się na farmację i po uzyskaniu dyplomu postanowiła działać w zawodzie. To też sprawiło, że później była w stanie kupić własny dom w Tennessee. Był to dla niej dobry moment. Naprawdę wtedy cieszyła się z tego, jak to wszystko się układa i postanowiła właśnie ponownie odezwać się do znajomego z liceum, który nazywał się Aaron Solomon. Zaczęli się spotykać, no i właśnie po tych 6 tygodniach okazało się, że kobieta jest w ciąży. Aaron był wtedy prezenterem sportowym. Generalnie Angie miała takie podejście, że ona sobie poradzi. Nie chciała ze względu na dziecko brać ślubu czy zmuszać Aarona do tego, żeby z nią był. Ale inne zdanie mieli jej rodzice, którzy wywierali na nią ogromną presję. Uważali, że nie może być tak, że Angie nie poślubi Aarona. W końcu im uległa. I tak oto stali się małżeństwem. A niedługo po tym na świecie powitali swojego pierwszego syna, czyli Granta. Rodzina zamieszkała na obrzeżach Nashville w stanie Tennessee, a w 2006 roku na świecie pojawiła się Gracie, czyli drugie dziecko pary. W zasadzie niemal od razu Grant i Gracie byli ze sobą bardzo blisko. Chłopiec czuł się odpowiedzialny za swoją młodszą siostrę i dbał o nią na każdym kroku. I można się zastanawiać, z czego to wynikało, ale prawda jest taka, że w domu między małżeństwem nie działo się za dobrze. Pojawiały się częste kłótnie, dochodziło do agresywnych zachowań i Grant czuł, że musi obronić swoją siostrę, a z czasem także i mamę. Agresja miała pochodzić głównie od Aarona. To on miał gwałtowne wybuchy, kłamał, manipulował. Według opowieści jego bliskich był tyranem. W 2008 roku Angie dowiedziała się, że Aaron ją zdradza. I to nie z jedną, a z wieloma kobietami. Dochodziły też do niej plotki, że interesuje się także nastolatkami. I że w jakiś sposób jest związany z seks biznesem. Miał zatrudniać pracowników seksualnych. Było to dla niej szokujące, dlatego że ona go znała jako prezentera. W zasadzie on był dosyć dobrze kojarzony w tej społeczności, więc takie oskarżenia były bardzo poważne. Ale mimo tego, że takie właśnie plotki się pojawiały i za tym szły jakieś różne domysły Angie, to nic z tym nie zrobiono. Aaron oczywiście nie otrzymał żadnych zarzutów i tak naprawdę to się jakoś rozeszło. W 2011 roku mężczyzna zdecydował się, że porzuci pracę w stacji informacyjnej. Ale to była jego wersja, bo pojawiły się pogłoski, że tak naprawdę został zwolniony przez to, co znaleziono na jego telefonie oraz w komputerze. Nie ujawniono, co to dokładnie było, ale określono to jako nieodpowiednie treści. Przez cały ten czas Angie czuła, że wpakowała się w fatalną sytuację. I to taką, z której totalnie nie wie, jak się wyplątać. W końcu jednak w 2013 roku znalazła na to sposób. Ostatecznie rozwiodła się z Aaronem i mogła wreszcie odetchnąć. A przynajmniej tak jej się wydawało, bo jak się później okaże, wcale tak nie było. Te wszystkie wydarzenia wpłynęły na to, że Grant czuł, że musi opiekować się swoimi kobietami. Czyli mamą oraz siostrą. Były mu bardzo bliskie. Były dla niego najważniejsze. Tak naprawdę bardzo szybko musiał dorosnąć. W oczach mamy i siostry nastolatek był bardzo wyjątkowy. Z jednej strony był dobrym uczniem, bardzo inteligentnym, z drugiej sportowcem odnoszącym sukcesy. Nawet zakładano, że jak tak dalej pójdzie, to na 100% skończy na Harvardzie. Choć takie plotki mogą się pojawić, że on już się na ten Harvard dostał, to jednak jak pogrzebiemy w internecie, raczej były to właśnie tylko plotki. Angie w wywiadach wspominała, że Grant od małego uwielbiał książki. I właściwie to może być takie zaskakujące, że z jednej strony sporo czytał, dobrze się uczył, z drugiej właśnie był bardzo wysportowany i osiągał te wszystkie dobre wyniki. Ale on taki był. Jak już coś robił, to dawał z siebie maksa. Też było tak, że ta miłość do baseballu przyszła samoistnie. On po prostu pokochał ten sport, więc dla niego była to tylko przyjemność. Szybko też zaczął wyróżniać się jako miotacz. Jeśli zastanawiacie się, jak w takim razie wyglądały jego kontakty z rówieśnikami, to od razu powiem, że był osobą bardzo lubianą i szanowaną. Głównie też dlatego, że zawsze był otwarty, uśmiechnięty, pomocny. Miał coś takiego, że zawsze stawał w obronie słabszych. Jeśli ktoś był prześladowany, to on interweniował. Jeśli ktoś w jego otoczeniu na przykład czuł się gorzej, wspominał, że chyba nie chce żyć, to on od razu czuwał, był przy takiej osobie. Aż można się zastanowić, kiedy na to wszystko znajdował czas, ale jakoś to godził. Znalazł też czas na to, aby się zakochać. Od 2 lat był w szczęśliwym związku z Haną. I tak naprawdę mogłoby się wydawać, że jego życie było idealne. Przystojny chłopak, utalentowany, wysportowany. Taki, z którym każdy chciał rozmawiać. Do tego oddany rodzinie i gotowy zrobić wszystko, aby pomóc swoim najbliższym. Ale jednak był obszar, w którym nie było tak dobrze. I była to właśnie relacja z jego ojcem i ogólnie cała ta sytuacja z nim, która zdecydowanie na niego wpływała. Bardzo go stresowała i sprawiała, że niepokoił się. Naprawdę się niepokoił. Nie tylko o swoje bezpieczeństwo, ale przede wszystkim swojej młodszej siostry oraz mamy. Przez to, że miał już te 18 lat, to czuł, że musi zachowywać się jak dorosły, że nie może już być dzieckiem. W zasadzie on trochę utracił te lata beztroski. Dlaczego tak było? O tym opowiem Wam trochę później. Najpierw dojdźmy jednak do tych tragicznych wydarzeń. Żeby jeszcze Wam nakreślić, jaką osobą był Grant, to przedstawię Wam 3 punkty widzenia. Jego mamę, siostrę oraz dziewczynę. Jego mama wspominała, że właściwie byli blisko niemal od narodzin. I nawet gdy później rozstała się z jego ojcem, to robiła wszystko, żeby tę więź z nim utrzymać. Mogła z nim rozmawiać o wszystkim. Miał coś takiego w sobie, że jak tylko się go poznało, to od razu się do niego lgnęło. Pewnie dlatego, że właśnie był bardzo sympatyczny, uśmiechał się, słuchał, był otwarty. Dopuszczał ludzi do siebie. Ale miał też swoje priorytety. Dla niego właśnie edukacja, sport i rodzina były najważniejsze. Często też innych zarażał uśmiechem, dużo się śmiał, potrafił też rozśmieszyć innych. Choć baseball był jego główną pasją, to także grał w koszykówkę i to również całkiem nieźle mu szło. Do tego był też bardzo religijny, regularnie chodził do kościoła i Bóg był dla niego bardzo ważny. Jego siostra Gracie także podkreślała, że od małego mieli bardzo bliską relację. Zawsze się wspierali i razem przetrwali trudne chwile. Był jej obrońcą, zawsze mogła na niego liczyć. Wiedziała, że to jest po prostu dobry człowiek. Z kolei Hana, jego dziewczyna, opowiedziała, że chodzili razem do tej samej szkoły średniej. I oczywiście kojarzyła go, przyciągał zdecydowanie swoją osobowością, no i wyglądem. Więc trudno go też było nie zauważyć. Raczej był dosyć popularny. Ich pierwsze spotkanie miało miejsce na kole garncarskim, kiedy to właśnie Grant wraz z swoją mamą i siostrą malował ceramikę. To jakoś tak Hanie wpadło w oko i pomyślała, że jaki to jest fajny facet, że potrafi spędzać czas ze swoimi bliskimi i robić takie rzeczy. Jednak wtedy jeszcze nie zaklikało między nimi, nie mieli okazji na jakąś dłuższą rozmowę. Dopiero później ich wspólna znajoma ich przedstawiła, a potem właśnie zaczęli się spotykać, spędzać ze sobą trochę czasu, a następnie stali się już oficjalnie parą. I tak byli właśnie 2 lata w związku, aż do tragedii. Hana też mówiła, że był to najbardziej kochający, troskliwy, godny zaufania i pełen szacunku człowiek, jakiego znała. Był dobry nie tylko dla niej, ale właściwie dla każdego człowieka, który pojawił się na jego drodze. Także wspierał na przykład swoich kolegów na boisku. Nie było tak, że on chciał być najlepszy i z nikim się nie liczył. Wręcz odwrotnie. Hana podkreślała też, że widziała, że bardzo troszczy się o swoją mamę i siostrę. Dla niej był niesamowitym człowiekiem. Choć też określała go trochę jako taką starą duszę. To pewnie wiązało się z tym, że Grant naprawdę szybko musiał dojrzeć. I gdzieś go faktycznie to później kłuło, że stracił to dzieciństwo. Że stracił beztroskę, że w momencie, gdy powinien po prostu cieszyć się dorastaniem, on musiał stać się właściwie dorosłym. Ale niestety nie było innego wyjścia, co właśnie wiązało się z jego ojcem. Ale 20 lipca 2020 roku, pomimo trudnej relacji z tym człowiekiem, zdecydował się na spotkanie z nim. Mieszkał już wtedy ze swoim przyjacielem i od około 2 lat nie był sam na sam z tym mężczyzną. Tego dnia miał zaplanowany prywatny trening w takim instytucie, gdzie właśnie można było ćwiczyć grę w baseball. Nazywał się World Performance Institute w Gallatin, które było oddalone o jakieś 50 mil od jego domu, czyli jakieś 80 kilometrów. Ogólnie on miał brać sam udział w tej sesji treningowej, ale ojciec się uparł, że chce się z nim spotkać. Grant nie do końca czuł ten pomysł, nie podobało mu się to, ale z drugiej strony stwierdził, że trzeba to załatwić, nie ma innej opcji. Relacje w tej rodzinie były już w tym momencie bardzo skomplikowane. Na razie wam tylko nakreślę, a potem wyjaśnię, dlaczego tak się stało. Otóż Grant planował przejąć prawa rodzicielskie, opiekę właściwie, taką rodzicielską nad swoją młodszą siostrą. W tej chwili to ojciec był teoretycznie odpowiedzialny za tę dwójkę. I dlatego też Grant chyba liczył, że może jeszcze uda się to załatwić w inny sposób. Z drugiej strony był przerażony tym spotkaniem, bo wiedział, do czego jego ojciec jest zdolny. Lata manipulacji, kontroli, agresji sprawiły, że po prostu obawiał się tego człowieka. Patrząc na to, jak potraktował jego matkę, też wiedział, że jest zdolny do wszystkiego. Ale robił to dla Gracie, bo zdawał sobie sprawę z tego, że jest jedyną osobą, która może ją uchronić przed Aaronem. I w zasadzie w tamtym momencie ważne było już to, że powoli machina ruszyła. Było takie światełko w tunelu, że Grant faktycznie otrzyma tę opiekę nad swoją młodszą siostrą. To oczywiście wcale się nie podobało Aaronowi. Więc Grant nie wiedział, czego może się spodziewać. Na miejsce przyjechali osobno, każdy swoim samochodem. Było to jakoś w okolicach godziny 9 rano. To, co jest ważne, to to, że nastolatek nie tylko dlatego, że miał spotkać się z ojcem, nie chciał iść na ten trening, bo miał takie w ogóle myśli, że on nie za bardzo chciał iść na ten trening, ale też ostatnio zachorował. Jak się domyślacie, w 2020 roku panowała pewna znana choroba. Nie będę tutaj jej wymieniała, bo YouTube nie za bardzo lubi to słowo. No i niestety Grant zachorował, a później miał problemy z płucami. Dużo gorzej mu się oddychało. To oczywiście wpływało na jakość jego treningu, jakość jego gry. No, czuł się po prostu osłabiony. Nie grał tak dobrze jak zawsze. Ale też miał w głowie, że on chciał się tym zajmować na poważnie. I nie mógł sobie pozwolić na tak długą przerwę. Dlatego ostatecznie stwierdził, że pojedzie na ten trening i zrobi, co ma zrobić. Przed tym przyjazdem zdążył jeszcze zadzwonić do Angie, swojej mamy, i powiedzieć jej coś, co w perspektywie brzmi bardzo niepokojąco. Mianowicie, że nie chciałby dzisiaj umierać. I nie wiadomo, czy miał na myśli właśnie to, że jest tak zmęczony, tak osłabiony, czy może chodziło o coś innego. Raczej to było takie luźne powiedzenie, niż że dosłownie obawiał się o swoje życie, ale tak jak mówię, no z perspektywy czasu brzmi to kiepsko. Po zaparkowaniu Grant wysiadł z samochodu, przywitał się z ojcem, a następnie poszedł do bagażnika. Tam miał się znajdować jego sprzęt do baseballu. Aaron twierdził, że na chwilę tylko odwrócił wzrok, chciał sprawdzić na telefonie swojego maila służbowego, a potem, gdy znów spojrzał na swojego syna, zauważył, że pojazd się stoczył, był jakby zaparkowany wyżej i tam dalej był rów i właśnie miał się stoczyć do tego rowu, więc podszedł do tego auta i wtedy zorientował się, że Grant jest pod samochodem. Łącznie od momentu przyjazdu minęło jakieś 10 minut. W tym momencie Aaron wybrał numer alarmowy. Mężczyzna przekazał dyspozytorowi, że jego syn utknął pod własnym autem. Jestem uwięziony i nie ma jak go wydostać. Twierdził, że auto się stoczyło i jakby tak porwało jego syna pod spodem, prosto do rowu. Dyspozytor zapytał, ile jego syn ma lat, powiedział, że 18. Następnie wydawało się, że w końcu w Aaronie pojawiły się jakieś emocje, bo zaczął mówić o mój Boże i powtarzać, że jego syn jest pod autem. Opisywał, że jest to biała ciężarówka, że to jego syn, że o mój Boże, ale tak mimo wszystko mówił całkiem spokojnie, tak bez emocji, jak na sytuację, która właśnie się działa. I też brzmiało to tak, jakby on nie był przy tym aucie, jakby opowiadał to z jakiejś odległości. Wspomniał też, że na miejscu są jeszcze 3 osoby. Dyspozytor poinstruował go wtedy, żeby sprawdził, czy jego syn oddycha. Aaron podszedł i powiedział, że nie. Dyspozytor też poprosił, aby mężczyzna opisał całą sytuację, czyli w jakiej pozycji na przykład leży jego syn. Tylko z jego słów wynikało, że on wcale do tego syna nie podszedł, że cały czas był w jakiejś odległości. Gdy na miejscu w końcu pojawiła się karetka i ratownicy przystąpili do udzielania pierwszej pomocy, szybko się okazało, że wokół tak naprawdę nie ma żadnych innych świadków. Jakie 3 osoby więc miał na myśli Aaron? Niestety, tego już się nigdy nie dowiemy. Również i policjanci tego wątku nie sprawdzili. Gdy ratownicy przystąpili do działania, to zwrócili uwagę na to, że ciało chłopaka było pomiędzy oponami. Nie było tak, że na przykład jakąś oponą na niego najechał ten pojazd, tylko on dosłownie jakby leżał na środku. Nie zauważono też nigdzie śladów opon w trawie, ani jakiegoś hamowania na przykład na betonie. Jego okulary, które musiał nosić, bo bez nich nic nie widział, znaleziono kawałek dalej. To, co też zastanawiało, to było tak, że jego pojazd to była taka ciężarówka, taki pick-up i w zasadzie on się pod tym pojazdem mieścił. To nie było tak, że on był jakoś tak zmiażdżony. Więc tak naprawdę nie miał zbyt wielu obrażeń. Ale te, które miał, to były kluczowe. Został uderzony w szczękę i otrzymał śmiertelny cios w tył głowy. To, na co też zwrócono uwagę, to to, że jego buty nie miały żadnych śladów zadrapania. W sensie, że nie było takich śladów, jakby na przykład był ciągnięty przez jakiś kawałek, przez to auto. Z kolei w jego samochodzie, jak się później okazało, brakowało kija baseballowego, który zawsze ze sobą woził. Gdy w końcu ratownikom udało się wyciągnąć Granta spod samochodu, to natychmiast został przetransportowany do szpitala. Niestety, tam zmarł. Gdy policjanci przybyli na miejsce wydarzenia, na parkingu zastali Aarona. Szybko ustalili, że był jedynym świadkiem wypadku samochodowego, w którym zginął jego syn. Mężczyzna twierdził, że Grant wyciągał swój sprzęt baseballowy i wtedy właśnie musiało dojść do nieszczęśliwego wypadku. Według wstępnych ustaleń samochód miał ciągnąć nastolatka około 18 metrów. To, co było zaskakujące, to to, że obrażenia, jakie zanotowano u Granta, nie pasowały do sytuacji, którą zastano na miejscu wydarzenia. Policja łącznie badała to miejsce przez 57 minut i porozmawiała tylko z Aaronem. Zanotowano jego oświadczenie i w zasadzie zamknięto sprawę. Mimo, że mężczyzna przez telefon wspominał o 3 świadkach, nie znaleziono ani jednego i właściwie nie wykazano żadnej inicjatywy, aby to zrobić. Z opowieści mężczyzny wynikało, że jego zdaniem samochód się zepsuł. Doszło do jakiegoś zwarcia albo coś i właśnie nagle ruszył, ciągnąc za sobą Granta. I jechał, aż trafił do rowu, tam się dopiero zatrzymał. Aaron oczywiście nie zdążył zainterweniować. To, co jeszcze było zaskakujące, to to, że gdy Granta przewieziono do szpitala, to Aaron sprzeciwił się temu, aby później wykonano sekcję zwłok, a także żeby stał się dawcą narządów. Co ciekawe, też twierdził, że w zasadzie gdy doszło do wypadku, to on był akurat w samochodzie i to tam sprawdzał tego maila na telefonie. dlatego też nie miał szans zareagować. I gdy tylko zauważył, że jego syn został uwięziony pod samochodem, to od razu wybrał numer alarmowy. To, na co zwrócono uwagę, to na warunki atmosferyczne. Ale tego dnia było sucho, świeciło słońce, wcześniej nie padał deszcz. Więc raczej tę kwestię można było wykluczyć, jako że nie miało to wpływu na ten wypadek. To, co na pewno dawało do myślenia, choć nie do końca śledczym, bo oni uznali, że nie ma w tym nic niepokojącego, to to, że Aaron nie poszedł od razu do swojego syna. Nie sprawdzał, czy ten żyje, czy wszystko w porządku, tylko od razu zaczął dzwonić. Tak jak mówiłam, zastanawiające było też to, że widział tych świadków, a potem nigdzie ich nie było. Ale poza tym wydawało się, że naprawdę doszło tutaj do tragedii, że był to wypadek, którego nie dało się przewidzieć. W związku z tym po tym niecałym godzinnym śledztwie w zasadzie policjanci stwierdzili, że jest zakończone, że wszystko jasne i odnotowane jest to po prostu jako ten nieszczęśliwy wypadek. Nie ma tutaj mowy o żadnym udziale osób trzecich. Jeśli chodzi o raport lekarza ze szpitala, to podkreślono w nim, oprócz właściwie obrażeń na tyle głowy, które zostały opisane jako rana Sharpana, uszkodzenie czaszki, to właściwie były tylko jeszcze jakieś siniaki na szczęce, lewym biodrze i prawym udzie. Ale tak naprawdę nie były to takie obrażenia, jakby kogoś przez tyle metrów ciągnął samochód. Mimo tego policjanci nie uznali, że należy to zbadać. Jako oficjalną przyczynę śmierci wpisano, że Grant zmarł w wyniku zatrzymania krążenia. Gdy Angie przybyła do szpitala, a było to już po Aaronie, to dopiero dowiedziała się, że jej były mąż złożył oświadczenie, w którym odmówił przeprowadzenia sekcji zwłok oraz przekazania narządów. To też oczywiście przyspieszyło zamknięcie sprawy. Nic nie wzbudzało niepokoju śledczych. Kluczowe było też to, że Angie jako osoba, która właściwie trochę miała wiedzy z zakresu medycyny, była w końcu doktorem farmacji, zakwestionowała decyzję Aarona. Ale ze względu na to, że ten już jakby tę decyzję przekazał lekarzom, to w zasadzie nie można było tego odkręcić. To jednak sprawiło, że kobieta przez następne lata postanowiła poznać prawdę i za wszelką cenę wykazać, że to właśnie jej były mąż miał z tym coś wspólnego. Podsumujmy teraz, jakie wątpliwości pojawiły się do tego momentu. Po pierwsze, był to ten kij baseballowy, i co dosyć frapujące, w zasadzie nie odnaleziono go do dzisiaj. I oczywiście dla części osób jest to już dosyć takie jednoznaczne. W końcu Grant miał obrażenia wokół głowy, nie ma kija, więc pojawia się pewien wniosek. Ale nie udowodniono, że tym kijem doprowadzono właśnie do jego śmierci. Kolejną kwestią jest to, że wersja Aarona zupełnie nie pokrywała się z tym, co zostało na miejscu. Ale to już kilka razy wam podkreślałam, więc mniej więcej wiecie, o co chodzi. Następną kwestią było to, że nie do końca było pewne, gdzie doszło do tego, że Grant został ranny. Teoretycznie, jeżeli faktycznie na tym parkingu doszłoby do wypadku, no to tam powinny być jakieś ślady krwi. Ale ich tam nie znaleziono. Były jedynie tam, gdzie znaleziono ciało Granta. W raporcie pojawiła się także wzmianka o tym, że także w samochodzie nastolatka znaleziono ślady jego krwi, ale nie było informacji o tym ani ile, ani dokładnie gdzie. Więc trudno na tej podstawie wyciągać wnioski. I jeszcze taką następną kwestią, która daje do myślenia, jest właśnie to, że praktycznie na ciele chłopaka nie było żadnych zadrapań, żadnych takich śladów ciągnięcia. Właściwie wyglądało na to, że jest w całkiem dobrym stanie to ciało. I nawet te okulary, które gdzieś tam obok znaleziono, ani nie były potłuczone, ani nic, po prostu leżały w trawie. I co zastanawiające, faktycznie później pojawiły się takie doniesienia, że gdzieś tam w prywatnych notatkach prokuratora generalnego pojawił się zapis o tym, czy to przypadkiem nie morderstwo, ale nic z tym nie zrobiono. A i co istotne, niedaleko tych okularów znaleziono także telefon nastolatka I on także nie wydawał się ani zniszczony, ani właśnie jakby, nie wiem, był ciągnięty jakoś. Nie miał w każdym razie żadnych zatrapań, uszkodzeń i tak dalej. Ale nie został zabezpieczony jako dowód. I ogólnie na nim była zainstalowana taka aplikacja, która właśnie pokazuje, co się działo przez cały dzień. I na tej podstawie można było wyciągnąć takie wnioski, że później przez cały ten dzień, kiedy doszło do tej tragedii, on normalnie działał i był przez kogoś używany. I dopiero później, gdy Angie właśnie wywalczyła, żeby go zwrócić, to zauważyła takie podejrzane działania. I co było zaskakujące, gdy trafił do Angie, to ten telefon był już całkowicie zniszczony. Zastanawiające było też to, że pomimo iż Aaron był właściwie dosyć znaną osobą, przypomnę, że był prezenterem sportowym, więc wielu mieszkańców go kojarzyło, to media jakoś nie podchwyciły tematu, że jego syn zmarł. A wręcz prawie w ogóle o tej sprawie nie pisano. Czy było to właśnie przez wzgląd na jakieś kontakty Aarona? Tego nie wiadomo. Ogólnie tylko tak dodam, że w miarę upływu czasu mężczyzna coraz bardziej nerwowo reagował właśnie na wzmianki o tej sprawie. I doszło do tego, że opowiadanie o niej stało się dla niektórych bardzo niebezpieczne, bo po prostu Aaron potem groził sądem. Oczywiście chodzi bardziej o te fragmenty, które dotyczą jego zniesławienia. Więc to, co też w tym wszystkim chciałabym podkreślić, to to, że oficjalnie w tej sprawie nigdy nikomu nie postawiono zarzutów. I że te informacje, które wam przytaczam, pochodzą głównie od Angie i Gracie. A jak się już pewnie domyślacie, między nimi jest coś, co właściwie możemy nazwać sporem. Więc warto też do tego wszystkiego podchodzić na chłodno. Przedstawię wam teraz właśnie opowieść Angie o tym, jak wyglądało jej życie z Aaronem. I co jej zdaniem doprowadziło do tego, że doszło do tej tragedii. Wróćmy teraz do 2008 roku. Kobieta wspominała, że właściwie przez całe jej małżeństwo jej mąż stosował wobec niej zarówno przemoc fizyczną, jak i psychiczną i wraz z upływem lat tylko się to pogarszało. W końcu w 2008 roku zdecydowała, że potrzebuje profesjonalnej pomocy, bo sama nie była w stanie się z tego wydostać. Było to już dla niej traumą i nie wiedziała po prostu, co ma zrobić, żeby ten człowiek zniknął z jej życia. Miała też takie poczucie, że Aaron wszystko kontroluje, że ona w zasadzie nie jest w stanie samodzielnie podjąć żadnej decyzji. Przez wiele lat to mężczyzna decydował o tym, z kim Angie ma się spotkać, z kim może rozmawiać, na co wydadzą pieniądze, co z ich dziećmi itd. Zawsze kontrolował to, z kim rozmawia i o czym mówi. Dosłownie, w pewnym momencie wpływał na każdy aspekt jej życia. Mężczyzna też jej pilnował na każdym kroku, zawsze był w pobliżu, nawet gdy na przykład chciała pójść do fryzjera czy lekarza. W pewnym momencie na przykład zabronił jej pójścia do terapeuty. Szybko też zaczął decydować o ich wspólnych finansach, więc to od niego potem zależało, na co można było przeznaczyć te pieniądze. Doszło do tego, że nawet gdy Angie szła do ginekologa, to Aaron musiał tam być i słuchać, jak przebiega jej wizyta. W pewnym momencie kobieta już naprawdę była zdesperowana. Wiedziała, że musi z kimś porozmawiać, bo sama nie da rady po prostu. Nie wydostanie się z tego. Mąż odizolował ją od rodziny, od znajomych, przyjaciół. Nie było wokół niej nikogo bliskiego. Tylko dzieci. Nawet kluczyki od samochodu jej zabierał i jakby wydawał, gdy zgodził się na jej jakąś przejażdżkę. Angie twierdziła, że kontrolował nie tylko ją, ale także dzieci. Na przykład, gdy Grant był mały, to on decydował, kiedy będzie mógł usiąść na nocniku. I nawet jeżeli chłopiec potrzebował jeszcze raz na przykład pójść na nocnik, to Aaron mu nie pozwalał. Kazał mu trzymać do następnego dnia i nie było dyskusji. Dochodziło potem nawet do tego, że Grant bał się chodzić do toalety w szkole, że jego ojciec się dowie i będzie miał problem. Ale mężczyzna traktował źle nie tylko syna, ale także i córkę. o czym Gracie zdecydowała się opowiedzieć dopiero w 2021 roku. Do tej kwestii też jeszcze dojdziemy, ale na razie idźmy chronologicznie. Angie jednak czuła, że potrzebuje skorzystać z pomocy terapeuty i coraz więcej o tym mówiła Aaronowi. Ten ostatecznie się zgodził, ale pod warunkiem, że pójdą oboje. Zaczęli więc wtedy chodzić regularnie do specjalisty, który zdiagnozował u Angie zespół stresu pourazowego, natomiast u Aarona zauważył uzależnienie od seksu. Mimo, że regularnie chodzili na wizytę, to jednak ich sytuacja w domu zdawała się tylko pogarszać. Specjalista zauważył u Aarona także narcyzm. A i jeśli chodzi generalnie o Angie, to ten zespół stresu pourazowego miał w ogóle być konsekwencją jej dzieciństwa. Więc to nie było takie zero-jedynkowe, że to Aaron to u niej wywołał, natomiast na pewno wzmocnił. Wiele o tym dzieciństwie nie wiemy, ale jak na początku wspominałam, Angie podkreślała, że nie miała łatwego dzieciństwa. W 2011 roku w ich rodzinie nastąpiła poważna zmiana. To właśnie wtedy Aaron stracił pracę i został tymczasowo bezrobotny. Ale jak już wam mówiłam, to jest też taka sporna kwestia, dlatego że Aaron twierdzi, że sam odszedł. Więc można powiedzieć, że jest to słowo przeciwko słowu, bo Angie twierdzi, że został wyrzucony z pracy. Właśnie za te nieodpowiednie materiały na telefonie i komputerze. Była to trudna sytuacja dla rodziny, bo tak naprawdę teraz żyli tylko z pensji Angie. Mimo tego, to Aaron zarządzał finansami i to on decydował, na co były przeznaczane pieniądze. Oczywiście pilnował, czy Angie przekazuje mu całą pensję i tak dalej. Ona nie miała możliwości na przykład schowania części pieniędzy. No i jak się pewnie domyślacie, przez to, że żyła tyle lat z kimś, kto takim traktował, to też trudno jej się było przeciwstawić. Kobieta też wspominała, że dochodziło do takich sytuacji, że musiała go błagać, żeby dał jej na przykład jakieś drobne na mleko, które chciała kupić dla swoich dzieci. Trochę tak jakby chełpił się tym, że to on decyduje. Sytuacja trochę zmieniła się w 2012 roku. Wtedy zmarła ciotka mężczyzny, a to sprawiło, że otrzymał spadek. Kobieta zostawiła mu bardzo dużo pieniędzy, taki wielomilionowy fundusz powierniczy i ostatecznie wyglądało to tak, że miesięcznie miał dostawać 100 tysięcy dolarów. Tylko zanim do tego miało dojść, to jeszcze trzeba było dopełnić różne formalności, więc to tak nie od razu otrzymał te pieniądze. W międzyczasie mężczyzna dostał także pracę w bankowości inwestycyjnej, ale tutaj również, jeżeli chodzi o źródła, to są różne spekulacje, bo generalnie także pojawiają się informacje, że został szybko zwolniony, ponieważ przyłapano go na wypisywaniu fałszywych czeków, ale oficjalnie nigdzie nie zostało to potwierdzone. W tym samym czasie Angie zaczęła szukać pomocy psychiatry i tak trafiła do doktora Rida, z którym mogła na szczęście spotkać się sama. Po raz pierwszy miała okazję porozmawiać z kimś, kto mógł ją wysłuchać i doradzić, co ma zrobić. Opisała więc mu swoją domową sytuację, z czym boryka się ona i jej dzieci i że bardzo chciałaby im zapewnić bezpieczeństwo, ale nie wie jak. Wtedy jeszcze nie wiedziała, że za parę miesięcy córka wyzna jej coś potwornego. W styczniu 2013 roku Gracie powiedziała, że tata robi jej takie dziwne rzeczy podczas kąpieli. Oczywiście Angie postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i od razu skonfrontowała to z Aaronem. Ale mężczyzna powiedział, że to są jakieś wymysły, absolutnie nic takiego nie robił. Dodał też, że jeżeli będzie rozpowiadała takie głupoty, to więcej dzieci nie zobaczy, że on je zabierze i nie będzie ich widywała. Według słów Gracie wszystko zaczęło się, gdy ta miała 4 albo 5 lat. Tata towarzyszył jej wtedy w łazience, gdy się kąpała i właśnie pozwalał sobie na niewłaściwe zachowania. Na początku dziewczynka nie wiedziała, że to coś złego. Dopiero później zauważyła, że jej to przeszkadza i postanowiła powiedzieć o tym mamie. To sprawiło, że Angie poczuła, że musi chronić swoje dzieci, że musi zrobić wszystko, żeby zabrać je z rąk tego człowieka. Tylko, że to nie było takie łatwe, bo miała do czynienia z kimś, kto miał wpływy, kto teraz właśnie już miał pieniądze i rozumiała, że to będzie trochę taka nierówna walka, że ten człowiek zrobi wszystko, żeby jej to uniemożliwić. Musiała więc opracować dobry plan. Angie też wiedziała, że ten plan musi opracować z kimś i zwróciła się z tym do swojego psychiatry, doktora Reeda, który właśnie postanowił jej w tym pomóc. W tym czasie jeszcze mieszkała ze swoim mężem Aaronem, więc niestety ryzyko, że odkryje to, o czym rozmawia z lekarzem, było dosyć duże. I faktycznie wkrótce tak się stało, że Aaron przejrzał jej telefon i wtedy dowiedział się o jej planach. I to niestety znów sprawiło, że Angie musiała zacząć od początku. I znalazła się w potrzasku, ponieważ z jednej strony chciała jak najszybciej uwolnić się od tego człowieka, z drugiej wiedziała, że groził jej, że jeżeli cokolwiek zrobi, to on jej zabierze dzieci i więcej ich nie zobaczy. A przecież kobieta chciała ratować nie tylko siebie, ale przede wszystkim swoje dzieci, więc zależało jej właśnie na tym, żeby we trójkę opuścili ten dom. I jak tak bardziej poznajemy tę sytuację, to chyba łatwiej nam zrozumieć, dlaczego Grant tak dobrze sobie radził w szkole, w sporcie. Dlaczego był taki aktywny w zajęciach pozaszkolnych, bo to, o czym jeszcze nie wspominałam, to także udzielał się w kościele, czasami śpiewał w chórze. I tak na to patrząc, to wydaje się, że po prostu była to dla niego forma ucieczki, zajęcia się czymś, żeby przetrwać. Był jeszcze za młody, żeby przeciwstawić się ojcu, więc starał się po prostu jak najmniej go denerwować. Choć oczywiście w jego głowie powoli szykował się też plan. Tylko to był plan na zasadzie, jak będę dorosły, bo teraz był cały czas dzieckiem. I tak nawiązałam do tego chóru, bo to też było znaczące, dlatego że jak Grant chodził na ten chór, to towarzyszyła mu w tym Angie. I pewnego dnia jedna z mam innego dziecka zauważyła, że coś jest z nią nie w porządku i zapytała, czy coś się dzieje właśnie. Wtedy Angie po raz pierwszy pękła i powiedziała komuś o swojej sytuacji. I była to bardzo dobra decyzja, dlatego że akurat ta kobieta była w stanie jej pomóc. Dała jej namiar do psychiatry, który prowadził taką jakby tajną grupę dla ofiar przemocy domowej. I to z nim też zaczęła potem pracować nad kolejnym planem ucieczki. Niestety i tym razem Aaron się dowiedział. Generalnie po wcześniejszych sytuacjach Angie trzymała telefon przy sobie. Miała też tam ważne informacje, m.in. notatki, które opracowywała podczas spotkań z grupą. Były też tam informacje na temat jej planu ucieczki. Były to bardziej takie punkty, które miała wykonać, aby wszystko było w porządku. No i pewnego dnia, gdy szła odebrać dzieci ze szkoły, nagle zorientowała się, że telefon zostawiła w domu. Była pewna, że Aaron się do niego dorwał, więc wracała z duszą na ramieniu. I rzeczywiście, gdy wróciła do domu, to okazało się, że jej telefon został wrzucony do ubikacji i tak jeszcze unosił się na wodzie. Wtedy przerażona była nie tylko Angie, ale także Gracie i Grant. Czuli, że trochę to jest taka sytuacja, jakby walczyli o życie. Że nie wiadomo, co się teraz stanie, bo Aaron był nieprzewidywalny. I to też, co jest może w tym wszystkim zaskakujące, a może i nie. Grant zakładał maskę zawsze uśmiechniętego, więc w szkole nikt nie był w stanie się zorientować, co on przechodzi. Gracie również nie opowiadała o tym, co dzieje się w domu. Starała się trzymać. Tak naprawdę cała trójka cały czas miała maskę. Znaczne pogorszenie sytuacji domowej nastąpiło w maju 2013 roku. Zdaniem Angie to właśnie wtedy mąż próbował ją zabić. Miało to mieć miejsce 9 maja w nocy. Sytuacja wyglądała tak, że w wyniku kolejnego konfliktu nagle Aaron sięgnął po suszarkę i kablem od niej postanowił zacząć ją dusić. Wtedy Grant nie wytrzymał i interweniował. Dzięki temu Angie przeżyła. I tu jest taki problem, że niestety nigdzie nie zostało to zgłoszone. Dlatego oficjalnie nie można potwierdzić, że faktycznie ten atak miał miejsce. Jego jedynymi świadkami byli Angie i Grant. I jak wiemy, Grant już nie opowie swojej historii. A w związku z tym, że sytuacja jest słowo przeciwko słowu, to nie mamy 100% pewności, że tak było. Zostaje więc tylko takie nasze wrażenie, czy jesteśmy w stanie zawierzyć Angie, czy nie. Dlaczego nie zdecydowali się tego zgłosić? Generalnie uważali, że to będzie bardzo niebezpieczne. W końcu mieszkali ze swoim oprawcą. Angie się bała, że jeżeli komukolwiek powie, to Grant będzie później zmuszony do zeznawania w sądzie. A też chciała tego uniknąć. Chciała go ochronić. Wiedziała, że jej syn i tak już widział za dużo, że jest przerażony. Nie chciała mu dokładać. I w zasadzie była to bardzo zła decyzja, dlatego że Aaron stwierdził, że w takim razie on wykorzysta to na swoją korzyść. I w związku z tym zadzwonił do jej rodziców oraz do szpitala i powiadomił, że to Angie próbowała odebrać sobie życie. W wyniku czego została właśnie zabrana, co jakby takim przymusem, do szpitala. Oczywiście w myśl, aby jej pomóc, aby otoczyć odpowiednią opieką, w końcu zostało zgłoszone, że była to kobieta, która właśnie próbowała targnąć na swoje życie. Angie podczas hospitalizacji starała się właśnie personelowi wytłumaczyć, że to nie było tak, że to nie ona chciała się zabić. I to też pokazuje, że chyba naprawdę brzmiała jak osoba, która jest pewna swego i nie wykazuje żadnych innych objawów, bo personel uwierzył w jej wersję i doradził, aby w takim razie uzyskała zakaz zbliżenia się Aarona. Trochę się jednak Angie obawiała tego kroku, no bo zdawała sobie sprawę, jak te okoliczności wyglądają. Trafiła właśnie do szpitala z zapisem, że próbowała sobie odebrać życie, czyli nie wygląda na osobę stabilną, czyli taką, która mogłaby opiekować się dziećmi. Więc w tym momencie istniała szansa, że to Aaron przejmie nad nimi opiekę, a to byłby prawdziwy koszmar. W tym czasie też okazało się, że psychiatra, z którym współpracowała Angie, nawiązał kontakt z tym szpitalem i także potwierdził jej wersję oraz to, że opracowywali plan, jak kobieta ma się wydostać z tej toksycznej relacji. To upewniło personel, że kobieta mówi prawdę. Dzięki temu w raporcie podkreślono, że nie stwierdzono, iż Angie miała skłonności do odebrania sobie życia. Oraz zaznaczono, że w przeszłości również nie występowały u niej takie sytuacje. A zatem oznaczało to, że Aaron podał fałszywy powód, przez który została hospitalizowana. Ta procedura jednak trochę trwała i Angie do domu wróciła dopiero 11 maja. Z przerażeniem odkryła, że jej mąż zabrał dzieci. Zrobił to, czym cały czas się odgrażał. Kobieta była załamana i nie wiedziała, co zrobić. Gorączkowo zaczęła dzwonić i wysyłać SMS-y, by dowiedzieć się, gdzie są jej dzieci, ale nikt nie odpisywał ani nie odbierał telefonu. Nie wiedząc, co ma zrobić dalej, w końcu udała się na policję. Zgłosiła porwanie. Wyjaśniła także swoją sytuację. Miała takie poczucie, że właśnie dzieje się jej najgorszy koszmar i ona w zasadzie nie ma nic do stracenia. Powie całą prawdę. I z początku faktycznie miała wrażenie, że ci policjanci jej wierzą i chcą jej pomóc. Ale jej radość nie trwała zbyt długo. Niedługo po tym okazało się, że jej raport został gdzieś głęboko schowany. Tak jakby w ogóle nie istniał. Oczywiście Angie zaczęła się zastanawiać, czy to Aaron nie interweniował, czy nie doszło na przykład do jakiejś korupcji. W końcu ten człowiek miał nie tylko kontakty, ale i pieniądze. Powoli zaczynało do niej docierać, że zobaczy swoje dzieci, jeżeli będzie grała według jego zasad. Pierwszą z nich miało być nie mów nikomu. W związku z tym postanowiła już nie wracać na policję. Za to 15 maja wynajęła swojego prawnika. to od niego dowiedziała się, że Aaron poczynił pierwsze kroki, aby się z nią rozwieść, a do tego złożył przeciwko niej zakaz zbliżania się. Dotyczyć ten zakaz miał także ich dzieci. Angie była załamana. Aaron miał też wszędzie mówić, że kobieta jest chora psychicznie i stanowi zagrożenie dla wszystkich w swoim otoczeniu, a zwłaszcza swoich dzieci. Co oczywiście było nieprawdą, bo Angie miała nawet to w papierach, że jest zdrowa i potwierdził to zarówno specjalista w szpitalu, jak i ten psychiatra, z którym współpracowała. 18 maja do Angie doszła informacja, że sąd przychylił się do wniosku Aarona i to jemu udzielono pełnej opieki nad dziećmi. Dla Gracie i Granta oznaczało to, że właśnie zaczyna się ich najbardziej koszmarne życie i od tej pory byli nieustannie przerażeni. Aaron zaczął kontrolować wszystko, co robili, co jedli, kiedy mogli iść do łazienki, z kim się mogli zobaczyć i tak dalej. Nie trzeba było długo czekać, aby zobaczyć pierwsze skutki tej decyzji. Jeden z przyjaciół Granta zauważył, że ten strasznie schudł, a przecież jego waga była do tej pory w normie, więc nie było takiej potrzeby, aby tyle chudł. Jak się okazało, po roku mieszkania z ojcem ważył o 11 kg mniej. Z kolei Gracie miała też cały czas ciemne worki pod oczami. Wyglądała jak takie wielkie nieszczęście. Jakby traciła wiarę w życie. Przez cały ten czas Angie mogła zobaczyć swoje dzieci raz. Później znowu Aaron gdzieś je zabrał i przez wiele miesięcy nie miała z nimi kontaktu. W tym czasie robiła co mogła, aby je odzyskać, ale była to naprawdę trudna walka. 21 czerwca 2013 roku miała miejsce rozprawa rozwodowa. Na sali zeznawali różni bliscy, zarówno Aarona, jak i Angie. Co zaskakujące, zarówno jej ojciec, jak i siostra złożyli oświadczenie na korzyść Aarona. Z kolei eksperci medyczni zeznawali w obronie Angie, twierdząc, że ta nigdy nie targnęła na swoje życie, a wręcz przeciwnie, była ofiarą przemocy domowej. Mimo że Aaron nie przedstawił żadnych dowodów na to, że Angie była niedobrą matką, sędzia niestety orzekł na korzyść Aarona. Kobieta miała wrażenie, że sędzia nie wierzył w nic, co mówiła. Ale właśnie najgorsze było to, co zrobił jej własny ojciec oraz siostra. Prawda była taka, że nie mieli zbyt dobrych relacji, do czego oczywiście przyczynił się Aaron. I to też pokazuje, jak ten człowiek potrafił zrobić dobry obraz siebie. Bo jej bliscy poniekąd uwierzyli w jego wersję, że po prostu Angie wymaga opieki i że to on będzie lepszą osobą do zajęcia się ich dziećmi. Tutaj też można zrozumieć, że dla sądu to było dosyć istotne, że bliscy Angie mówią takie rzeczy, że właśnie wstawiają się za Aaronem. I prawdopodobnie to też wpłynęło na tę ostateczną decyzję. Do tego jeszcze na koniec sędzia zarządził, aby Angie została poddana badaniom psychiatrycznym, zanim dostanie zgodę na kontakt ze swoimi dziećmi. I tu pojawia się zaskakująca kwestia, bo pomimo, że później ten raport wykazał, że kobieta jest zdrowa, że była wspaniałą matką, że nie ma żadnych przeciwwskazań do widywania się z dziećmi, to nie wiadomo dlaczego, ale sąd ten raport odrzucił. I ostatecznie przyznał pełną opiekę Aaronowi. Decyzja ta też była o tyle zaskakująca, że w tamtym czasie bardzo rzadko było tak, że to ojciec dostawał pełną opiekę. Raczej sąd skłaniał się w stronę matki. A tutaj nie było przeciwwskazań tak naprawdę, żeby Angie zajęła się dziećmi. W sensie teoretycznie były, ale wszystkie zostały obalone. Mimo tego sąd był nieugięty. Choć mnie osobiście zastanawia, dlaczego właśnie była to pełna opieka dla Aarona, a nie, że została ona jakoś podzielona. Bo nie licząc tego jednego raportu o tym, że właśnie trafiła do szpitala z takiego powodu, co później zostało oczywiście obalone, to nie było żadnych dowodów na to, że nie nadawała się do tego, by opiekować się swoimi dziećmi. ale niestety sąd tak zadecydował, a to sprawiło, że następnie upłynęło naprawdę wiele miesięcy, zanim Angie ponownie zobaczyła Granta i Gracie. I gdy właśnie zobaczyła je po tych wielu miesiącach, jak Grant tyle schudł, a Gracie wygląda jak swój cień, to czuła taką ogromną frustrację, że nic nie może zrobić. Pierwszy raz zobaczyła je w lutym 2014 roku. Wyglądało na to, że Gracie, odkąd mieszka z ojcem, w ogóle nie sypia. Bardzo chciała wrócić do mamy, ale niestety nie mogła. Dopiero w listopadzie 2014 roku, gdy po raz kolejny spotkała się z matką, wyznała jej, że to wykorzystywanie się nie skończyło. Niestety też nie było za bardzo możliwości, aby o tym wszystkim porozmawiać, dlatego że Aaron pozwalał na spotkanie tylko podczas wydarzeń sportowych. Czyli Angie mogła przyjść na przykład na mecz koszykówki i wtedy porozmawiać ze swoimi dziećmi, ale nie było żadnych innych okazji, aby mogła je zobaczyć. Mimo tego właśnie podczas takiego meczu Gracie postanowiła jej wyjawić to, z czym cały czas musi się mierzyć. Aaron zaprzeczał tym zarzutom, dlatego Angie uznała, że nagra część swojej rozmowy z Gracie, tak na zaś, a potem pomyśli, co z tym dalej zrobić. Miała już taką dokumentację, zbierała różne dowody właśnie na Aarona i liczyła, że kiedyś będzie mogła to wykorzystać. W marcu 2015 roku Gracie mogła porozmawiać z mamą przez FaceTime'a, czyli taką aplikację służącą do rozmów przez telefon na iPhone'ie. Wtedy też pokazała jej swoje siniaki na udach. Jej ojciec twierdził, że to reakcja na chlor, bo pływała w basenie. Ale Grace oczywiście mówiła, że to Aaron. Potem było Boże Narodzenie. Angie nie mogła spotkać się ze swoimi dziećmi. Minęły kolejne miesiące i Gracie coraz bardziej kombinowała, jak być w kontakcie z matką. I to chyba bardzo zdenerwowało mężczyznę, bo w kwietniu 2015 roku doniósł na Angie, że ta nie płaci mu alimentów. Mimo, że jego sytuacja finansowa była całkiem dobra, bo przypomnę, że dostawał 100 tysięcy miesięcznie w ramach tej polisy, to jednak uznał, że te pieniądze są niezbędne od Angie i postanowił ją za to ścigać. To sprawiło, że została aresztowana i trafiła do więzienia na cały weekend. Oczywiście opowiadała wtedy policjantom, jaka jest sytuacja, że jej dzieci są w niebezpieczeństwie, ale miała wrażenie, że nikt jej nie słucha. Po tym wiedziała też, że ten mężczyzna jest gotów zrobić wszystko, aby tylko odsunąć ją od dzieci. I że ona nie może się za bardzo wychylać, bo za każdym razem jest karana. Dlatego przez kolejne 3 lata wraz z dziećmi chodziła tak trochę na paluszkach, aby Aaron już nie wybuchał. I tak tylko przypomnę, że cały czas opowiadam wam wersję Angie i że Aaron się z nią nie zgadza. Oczywiście to też nie było tak, że kobieta przez ten czas zupełnie nic nie robiła. Starała się rozmawiać z różnymi ludźmi, na przykład w kościele, w szkole. Mówiła, że ma obawy dotyczące zachowania Aarona i swojego bezpieczeństwa oraz dzieci. Ale wszyscy jakoś tak rozkładali ręce. Nikt nie był w stanie im pomóc. Angie też to robiła w taki bezpieczny sposób, tak żeby właśnie nie doszło do Aarona, bo bała się powtórki. Nie chciała znowu trafić do więzienia. Zwłaszcza, że jak wtedy Angie trafiła do tego więzienia, to sędzia jej powiedział, że to nie będzie tylko sprawa cywilna, ale że zostanie oskarżona o przestępstwo. I za to realnie może trafić na stałe do więzienia. Po tym wydarzeniu, jak wspomniałam, czyli w latach 2015-2018, wszyscy robili tak, aby Aaron był zadowolony. Jedynie Gracie w końcu trafiła na terapię i rozpoczęła pracę nad tym, aby sobie z tym wszystkim poradzić. Przez chwilę zaowocowało to tym, że zaczęła stawiać pewne granice swojemu ojcu. ale nadal dla wszystkich też było jasne, że dzieci nie marzą o niczym innym, jak tylko wrócić do matki. Na razie wydawało się, że nie da się tego zrobić, więc Grant i Gracie kombinowali, jak po prostu przetrwać, jak sobie poradzić. Dopiero w 2018 roku pojawiły się pierwsze przebłyski, że coś z tym można zrobić. Wtedy Angie podjęła kolejną próbę rozmów w szkole oraz w kościele. A do tego pojawiły się te pogłoski, że Aaron uwodzi nastolatki w mediach społecznościowych. Choć, jak mówię, były to pogłoski, żadnych zarzutów mu nie postawiono. Niestety ani nikt ze szkoły, ani z kościoła nie interweniował. Co więcej, pastor, który postanowił porozmawiać z Grantem w teorii, żeby go wesprzeć, do dziś podobno kłamie na temat tego spotkania i mówi, że dotyczyło czego innego. Mianowicie, że nie mieli rozmawiać o wykorzystywaniu jego siostry, ale o jego bliższej relacji z Bogiem, co było podobno nieprawdą. Za to pojawiło się światełko w tunelu, gdy Gracie i Grant w lipcu 2018 roku zgłosili się do Centrum Pomocy Dzieciom i tam pracownik socjalny przeprowadził z nimi rozmowę. Następnie ten pracownik skontaktował się z detektywem z biura szeryfa hrabstwa Williamson. Dzięki temu ten detektyw wszczął dochodzenie. Sprawa była poważna, dlatego że dotyczyła tego, iż Gracie jest wykorzystywana seksualnie. Więc w teorii, detektyw, który usłyszał o tym, że wykorzystywane jest dziecko, to chciał działać jak najszybciej. Tylko że znowu spotkał się z murem. Procedura była taka, że musiał skontaktować się z Departamentem Opieki nad Dziećmi i ku swojemu zaskoczeniu otrzymał informację, aby nie badać dalej tej sytuacji. Ponieważ był jakoś zależny od tego, od ich decyzji, to musiał się do niej ustosunkować. To sprawiło, że Grant i Gracie stracili nadzieję, że ktokolwiek im pomoże. Dlatego w sierpniu 2018 roku postanowili uciec z domu. Jak się łatwo domyślić, Aaron od razu zgłosił to na policję, a policjanci dosyć szybko ich znaleźli i z powrotem zawieźli do Aarona. I powiem wam, że jak tak wam to opowiadam, to czuję w zasadzie frustrację, bo zastanawiam się, co jeszcze mieliby zrobić, żeby ktoś im uwierzył, że naprawdę było im tam niedobrze, że przeżywali koszmar, z którego nie potrafili się wydostać. I tak na to patrząc, to w zasadzie chyba wszyscy dorośli ich zawiedli. Oprócz matki, która robiła co tylko mogła. Ale tak to niestety większość dorosłych ich zawiodła. Sytuacja chyba już była na tyle trudna dla Granta, że w końcu postanowił się podzielić swoimi problemami z Haną, swoją dziewczyną. Nie mówił o sobie, ale o Gracie. O tym, że właśnie jest ofiarą przemocy i że jego matka również doświadczyła pewnego rodzaju przemocy. Nie powiedział, że to ojciec za to jest odpowiedzialny, ale Hana szybko wyłapała. Mówiła, że było nawet tak, że pewnej nocy jechali razem samochodem i nagle Grant zaczął po prostu płakać. Pierwszy raz widziała go tak załamanego. Nie wiedziała, co się dzieje, bo do tej pory zawsze właśnie był uśmiechnięty, wszystko było u niego w porządku. I nagle tak wybuchł. I zapytała go, co się dzieje, dlaczego jest w takiej rozpaczy. A on powiedział, że boi się postawić ojcu i że nie chce wracać do domu. I faktycznie tej nocy ostatecznie nocował u przyjaciela. Po pewnym czasie Hana też się zorientowała, że Grant zawsze chronił ją przed tym, aby nie spotkała jego ojca. I tak, oczywiście poznała go na przykład na różnych wydarzeniach sportowych, jak mecz baseballu czy koszykówki, ale w domu nigdy. W końcu Grant jej powiedział, że jak skończy 18 lat, to będzie chciał zdemaskować swojego ojca i zabierze Gracie. I wtedy dopiero zaczną spokojnie żyć. To samo też powiedział swojej mamie, która w tym czasie nie poddawała się i robiła wszystko, aby odzyskać dzieci. Dalej chodziła do szkół, do kościoła, na policję. Szukała pomocy wszędzie. Tylko tak naprawdę w tym centrum pomocy dzieciom potraktowano ich poważnie. Wszędzie indziej byli zbywani. Ogólnie nie tylko Grant był przerażony powrotem do domu. 16 września 2018 roku Gracie była w takiej rozsypce, że poszła do gabinetu dyrektora i powiedziała, że ona nie chce, żeby ją ojciec odbierał, że ona nie chce wracać do domu. Ale niestety w tej sprawie nie podjęto żadnej interwencji. Dlaczego? Tego nie wiem, ale podejrzewam, że może właśnie błędnie założono, że to nastolatka, która może boi się, nie wiem, powiedzieć ojcu, że ma złą ocenę i dlatego nie chce wrócić do domu. Jakoś panowało takie przeświadczenie, że Aaron jest świetnym ojcem i dlaczego miałaby nie chcieć wracać. To też jest dosyć zastanawiające, bo w pewnym sensie pokazuje nam, że ten człowiek wzbudzał ogromny szacunek, że większość osób nie chciała uwierzyć, że może być tym złym. Mimo tego Angie dalej działała i udało jej się dotrzeć do sędziego, aby w końcu pokazać mu nagranie, które zrobiono jeszcze jak Angie była zatrzymana. I tam właśnie lekarz wyjaśniał, że jej stan jest w porządku, że jest zdrowa, że nie było żadnej próby pozbawienia siebie życia. Sędzia obejrzał to nagranie, ale nie w całości. Początkowo, ku uciesze Angie, dostała informację, że otrzyma opiekę nad Gracie. Nad Grantem nie, bo on już jest dorosły i sobie poradzi. I tak nawiasem mówiąc, Grant chyba sobie zdawał z tego sprawę, bo właśnie dlatego robił wszystko, aby tak dobrze mu szło w baseball, bo wierzył, że to jest jego szansa na wyrwanie się z tego domu. Że jak będzie cenionym zawodnikiem, to wszystkie uczelnie go przyjmą i w końcu jego gehenna będzie miała swój kres. A potem będzie mógł zabrać Gracie. Jak wspominałam, początkowo Angie otrzymała opiekę nad Gracie. Ale oczywiście chciała też ją mieć nad Grantem. Więc walczyła dalej. Tylko, że ostatecznie sędzia oddaliła sprawę, a potem zabroniła Angie składania jakichkolwiek wniosków przeciwko Aaronowi przez kolejnych 6 lat. Czyli do czasu, gdy Gracie skończy 18 lat. I to zaskakujące. Kobieta została określona agresywną stroną sporu, co miało oznaczać, że nadużyła systemu prawnego dla własnej korzyści. I stąd właśnie była ta decyzja. I tak docieramy do 2020 roku, kiedy to Grant miał już te 18 lat i właściwie coraz bardziej tak zawodowo zajmował się baseballem. Trenował go w pełnym wymiarze godzin. I choć z jednej strony czekał z utęsknieniem na ten dzień, gdy skończy 18 lat, z drugiej był przerażony, że utracił swoją młodość, dzieciństwo. Miał takie poczucie, że on za szybko dorósł, że najlepsze lata mu uciekły. I on nie korzystał za bardzo z tego życia. A wiemy, że miał takie wątpliwości, bo właśnie dzielił się nimi z Angie. Twierdził też, że jest gotów iść do sądu i zawalczyć o swoją siostrę. W ten sposób mógłby ją uchronić. 20 lipca, jak już wiemy, doszło do tragedii, przez którą Grant stracił życie. I choć był to bardzo trudny czas dla Angie i Gracie, to nadeszły dobre wiadomości. W końcu departament, który zajmował się sprawami dzieci, uwzględnił, że Gracie była wykorzystywana seksualnie i w związku z tym wydał zakaz zbliżania się jej ojca do niej. O tych nadużyciach została także poinformowana policja. Ale nie dokonano żadnego zatrzymania. Dlaczego? Tego nie wiem. Być może potrzebne było jeszcze dłuższe śledztwo. Po wypadku Angie skupiła się na tym, aby uzyskać odpowiedź na pytanie, co się przydarzyło jej synowi. Była pewna, że to Aaron za tym stoi. Umówiła się więc z nim na rozmowę i postanowiła ją nagrać. W trakcie tej rozmowy pytała go o to, co tam się wydarzyło. Liczyła, że jakoś będzie mylił się w zeznaniach, że przyłapie go na kłamstwie. I faktycznie wydawało się, że trochę się plątał. Tylko nie na tyle, żeby było to poważnym dowodem. tym czasie kobieta otrzymała także wgląd do raportu z wypadku, potem dokumentacji medycznej i raportu z badań. Ale im bardziej walczyła o prawdę, tym bardziej była atakowana przez Arona na poziomie prawnym. Po prostu cały czas ją pozywał o jakieś zniesławienie itd. Pół roku po tym, jak Grant zginął, Angie postanowiła wynająć prywatnego detektywa. To on ogłosił, że za podanie informacji prowadzącej do identyfikacji świadków i przyczynienia się do aresztowania sprawcy będzie wyznaczona nagroda $5000. Przypomnę, że chodziło o to, że gdy Aaron dzwonił na numer alarmowy, to powiedział, że było tam 3 świadków. Detektyw też zajął się kwestią tego samochodu, co się właściwie z nim stało. Okazało się, że Aaron jeździł nim jeszcze przez kilka miesięcy, a potem postanowił sprzedać. Na szczęście udało się ją odzyskać. Angie musiała ją kupić i w ten sposób mogli ją zbadać. Na tej podstawie ustalono, że nie było tam żadnej usterki, że samochód był sprawny. Kolejnym takim istotnym wydarzeniem było to, że w 2021 roku Gracie, która miała wtedy 14 lat, postanowiła nagrać film, który upubliczniła na YouTubie. Znajdziecie go do dzisiaj, podam go w linkach w źródłach. I na nim po raz pierwszy powiedziała o tym, co spotkało ją z rąk ojca. Że od małego była przez niego napastowana, wykorzystywana seksualnie, że się nad nią znęcał psychicznie. Twierdziła też w tym nagraniu, że wierzy, iż jej ojciec miał coś wspólnego ze śmiercią jej brata. Podkreśliła, że Grant był jej obrońcą i póki go nie straciła, to nie zdawała sobie sprawy, jak bardzo ją ochraniał. I że teraz, gdy go nie ma, to ojciec atakuje ją jeszcze mocniej. Po tym nagraniu Aaron pozwał swoją córkę o zniesławienie. Podkreślił, że nie ma nic wspólnego ze śmiercią syna i że zarzuty wniesione przeciwko niego przez córkę są fałszywe. Podobno te zarzuty o zniesławienie przeciwko Gracie zostały ostatecznie wycofane. Ale nie ze względu Arona, tylko że sąd jakby je odrzucił. Pojawiały się też informacje w mediach, że mężczyzna planował złożyć wniosek w sądzie federalnym. Mając to nagranie, Angie postanowiła znów uderzyć do sądu, wskazując na to, że jej córka jest w niebezpieczeństwie. Ale uznano, że takie nagranie nie jest istotnym dowodem i wcale na to nie wskazuje. W związku z tym, że Angie znów zaczęła działać aktywnie, to Aaron w 2022 roku złożył przeciwko niej pozew o zniesławienie, twierdząc, że to jest oszczerstwo i wpływa źle na jego reputację. Angie też sporo zaczęła publikować w internecie. Założyła także zbiórkę, na stronie której zaczęła dzielić się informacjami ze swojego prywatnego śledztwa. I Aaron uznał, że to w niego uderza i musi coś z tym zrobić. Do tej pory Angie i Gracie oświadczają, że boją się tego człowieka i że nie wiedzą, do czego jeszcze jest zdolny. Dlatego cały czas zbierają fundusze, aby poznać prawdę. Gracie jako 16-latka zatrudniła własnego prawnika i postanowiła rozprawić się z ojcem. Wspomnianą zbiórkę Angie założyła na GoFundMe. To właśnie tam zbierają pieniądze wraz z Gracie, aby w końcu poznać prawdę. Pomimo podejrzanych okoliczności związanych ze śmiercią Granta, policja nie zdecydowała się poprowadzić kompleksowego dochodzenia. Dlatego właśnie Angie walczy o sprawiedliwość, a kampanię nazwała Justice for Grant, czyli Sprawiedliwość dla Granta. Na razie dużo w tej sprawie się nie zadziało, ale pojawiło się kilka ważnych punktów. W grudniu 2023 roku grupa zaniepokojonych obywateli Franklin złożyła skargę przeciwko szkole, która nie zgłosiła nadużyć w stosunku do Gracie. Na razie z tego, co zrozumiałam, śledztwo jest w toku. Na Reddicie z kolei przeczytałam, że Aaron podobno ma jakieś bezpośrednie powiązania z gubernatorem Tennessee, Billem Lee. Pojawia się tam też dyskusja na temat tych nielegalnych działań mężczyzny. Natomiast, tak jak to podkreślałam, oficjalne zarzuty nie zostały mu postawione. Jakiś czas temu Daily Mail opublikował także informację, że właśnie prokurator generalny miał w swoich notatkach, że śmierć Granta była zabójstwem. Ale później biuro prokuratora generalnego nie skomentowało w jakiś istotny sposób tych notatek. W zasadzie, że nie jest to właściwy organ do prowadzenia tej sprawy i że była za to odpowiedzialna prokuratura okręgowa. Prokurator generalny także wysłał dziennikarza do gubernatora Lee, ale ten się wypowiedział, że nie jest pewien, dlaczego taka notatka się pojawiła. W sensie, że on nic o tym nie wie. Z kolei w marcu 2024 roku Daily Mail opublikował artykuł o tym, że skontaktował się z właścicielem tego ośrodka, gdzie Grant miał ćwiczyć. I tu pojawiła się zaskakująca informacja, bo właściciel twierdził, że tego dnia nie miał zarezerwowanej godziny dla Granta, czyli tej prywatnej sesji. I tak przy okazji policja z nim nie rozmawiała. Sam skomentował to tak, że dla niego była to podejrzana śmierć. Nie mógł zrozumieć, jak doszło do tego, że ten nastolatek skończył pod swoim autem. Tam, gdzie zaparkował, nie było niczego takiego, co sprzyjałoby takiemu wypadkowi. Przypominam, że warunki atmosferyczne także były dobre. Powiedział też, że z daleka obserwował później tę scenę, jak już było po wypadku, i że wtedy jeszcze widział, że Grant żyje, że ruszał głową. Więc myślał, że po prostu jakoś tam został uwięziony i trzeba go wydostać. Nie spodziewał się, że chłopak umrze. W ogóle pierwsze jego takie skojarzenie to było, że ktoś wjechał samochodem do rowu, a nie, że on się stoczył. Na stronie GoFundMe, gdzie Angie dalej zbiera środki na prowadzenie śledztwa, w 2024 roku pojawiła się aktualizacja, że będą składać wnioski o przeprowadzenie ekshumacji i następnie sekcji. Do tego wystąpi o przeprowadzenie takiej rekonstrukcji wypadku przy użyciu topografii terenu i specyfikacji auta Granta. Ale priorytetem będzie właśnie ekshumacja, a potem autopsja. Już takie najświeższe i ostatnie doniesienie w tej sprawie pochodzi z 14 kwietnia 2024 roku. Wtedy to Daily Mail wyjawił, że Angie Solomon zdecydowała się pozwać dom pogrzebowy tej racji, że podobno uszkodzono ciało Granta. A dokładniej podobno ktoś mu złamał kostki i wyrzucił jego ubrania, które miał na sobie w dniu tragedii. Podobno Angie otrzymała informację, że faktycznie doszło do uszkodzenia tych kostek, żeby pasowały do trumny. A dlaczego zniszczono jego osobiste rzeczy? Tego nie wiadomo. Oczywiście był tam jakiś powód, ale on nie był taki sensowny. Na zasadzie, że były to odpady po prostu i trzeba było je zutylizować. Choć z drugiej strony śledztwo się nie toczyło, więc nie było potrzeby zatrzymywania tych ubrań. Więc na swój sposób można też zrozumieć postępowanie tego domu. I to w zasadzie wszystkie informacje, jakie przygotowałam na temat tej sprawy. Choć według policji jest wyjaśnione, to matka i siostra Granta wciąż walczą o prawdę, która ich zdaniem nie została ujawniona. Pamiętajcie też, że jest to wersja przedstawiona głównie przez Angie i Gracie, więc może to nie być pełen obraz sytuacji. W końcu oficjalne śledztwo w tej sprawie zostało zamknięte. Przypominam też o tym, abyście zachowali kulturę wypowiedzi w komentarzach i oczywiście czekam na to, abyście dali znać, co wy sądzicie o tej sprawie. Czy to był wypadek, czy jednak morderstwo? Dziękuję też za subskrypcję, udostępnienie odcinka, łapki w górę i wszelkie formy wsparcia. A teraz życzę wam dobrego dnia, dobranoc. Do usłyszenia.